Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Już za chwilę będzie z nami nasz gość, bardzo szczególny dziś, 24 dzień sierpnia, kiedy Ukraina obchodzi święto niepodległości. Co wojna oznacza dla ukraińskich artystek i artystów? W jaki sposób zmienia ich myślenie o teatrze, o sztuce, o sztukach wizualnych? Już za moment rozmawiać będziemy z ukraińską reżyserką, performerką i aktywistką Oleną Apczel. Olena od kilku lat trochę mieszka i sporo pracuje w Polsce, akurat nie w Krakowie, ale w Warszawie czy Gdańsku, gdzie stworzyła kilka znaczących i nagradzanych na festiwalach spektakli. A od kilku tygodni dosłownie współtworzy kolektyw zarządzający berlińskimi spotkaniami teatralnymi Teater Treffen. To jest bardzo ważny, liczący ponad pół wieku tradycji berliński festiwal teatralny. Za kilka dni, dokładnie za dwa dni, 26 sierpnia w Teatrze Łaźnia Nowa, zobaczymy spektakl Oleny Apczel zatytułowany Kreszany. A za chwilę w Radiu Kraków Kultura porozmawiamy o tym, co to znaczy wojna dla współczesnego ukraińskiego artysty. Jest z nami telefonicznie ukraińska reżyserka, performerka Olena Apczel. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, też bardzo serdecznie witam.
Bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę. Tę rozmowę emitujemy w Święto Narodowe Ukrainy 24 sierpnia. Emitujemy ją, ale nagrywamy ją trochę wcześniej. Tak się akurat złożyło. Powiedz, gdzie teraz jesteś mentalnie, fizycznie i w ogóle co się dzieje w twojej głowie w taki dzień, co się pewnie będzie działo, no bo musimy to wszystko wymyślać jednocześnie, rozmawiając tu i teraz i wyobrażając sobie przyszłość.
No tak, no bo to jest też jedno z narzędzi w ogóle bycia w tej rzeczywistości, że jednocześnie nie da się być fizycznie tam samo, gdzie mentalnie i emocjonalnie. To ciągle jakieś inne miejsca. No 24 sierpnia, Dzień Niepodległości Ukrainy, ale też Dzień Niepodległości najbardziej niezależnej kobiety, którą znałam, czyli mojej babci, urodziny. I jest to dla mnie podwójne zawsze, całe moje życie święto, które zawsze miało jakąś dodatkowe znaczenie, nie tylko społeczno-polityczno-historyczne, ale też takie sakralno osobiste.
To wejdę ci w słowo, to od razu powiem, że mocno cię ściskam, bo nie wiem, co mogłabym zrobić. Babcia już odeszła, więc to nawet nie jest powód do imprezy, ale no, czuję solidarność z tą kobiecą linią w twojej rodzinie dziś.
Bardzo ci dziękuję. Proszę. I wiesz, ale znając swoją babcię, ale podejrzewając, że znam i pamiętam jej dobrze, myślę, że nawet po śmierci zapowiadałoby nam odbierać to jako mocny powód do świętowania. Oczywiście teraz z powodu wojny jest zakazane, nie zakazane, tylko odwołane wszystkie uroczystości w Ukrainie, bo jest to niebezpieczne narażać ludzi na skupowiska i grupowe przebywanie gdziekolwiek, bo mamy absolutnie nienormalnego, terrorystycznego sąsiada, który oczywiście bardzo się bawi i cieszy, wybierając jako cele cywilów. I niestety, jakby z jednej strony niestety, ale z drugiej strony to jest mega logiczne, że nie świętujemy to w Ukrainie, a i mentalnie, i fizycznie 24 jestem tu, bo jestem w trakcie dowożenia jakichś rzeczy medycznych, ale też dla wojska, bo tym obecnie się zajmuję więcej troszeczkę niż teatrem, kulturą i sztuką ogólnie. No i oczywiście cała moc tu odwołuję do twoich słów o przytulaniu. Cała moc świętowania tego dnia to jest ta obecność ludzi z ludźmi, te oczy w oczy, to bycie z kimś, kto rozumie tą nieprostą drogę, którą wybierają ludzi walcząc o niepodległość kraju lub pomagając tym, które walczą lub wspierając tych, które pomagają tym, które walczą.
Tak.
No i jestem tam gdzieś w tym łańcuchu i
Też chcemy tam być z tobą. Też proszę cię, pamiętaj o tym.
Jesteście i absolutnie tak jest i bardzo to doceniam.
Oleno, ten wątek już się zaczął pojawiać, o tym też chciałabym rozmawiać na początku, zanim państwa zaprosimy na twoje przedstawienie, bo może na początku od razu chciałam to powiedzieć, że za chwilę w Krakowie, za kilka dni dosłownie szansa, żeby zobaczyć twój bardzo ważny spektakl, ale... Kilka dni temu byłam w Krakowie na spotkaniu z Serhijem Żadanem i on właściwie mówił, że nie zajmuje się w tej chwili pisaniem, nie jest w stanie, że zajmuje się właśnie organizowaniem pieniędzy na samochody ratownicze. I powiedz, ty możesz w ogóle pracować? Przecież też twoja praca jako reżyserki teatralnej, aktywistki się opiera na bardzo intensywnym kontakcie z ludźmi. To wiesz, ja nawet nie wiem, jak sformułować to pytanie, bo bardzo trudno mi jest sobie to wyobrazić. W twoim kraju jest wojna, ty jesteś w tej chwili w Polsce, za chwilę będziesz w Berlinie. Czy w głowie może być cokolwiek innego niż ludzie, którzy giną, niż to, że jest wojna, niż to, że zostaliście po prostu wypędzeni ze swoich domów?
Wojna w moim kraju odbywa się od 8 lat. Tak. Pierwsze 3 lata wojny też mi było bardzo trudno pracować i wyobrażać siebie w jakichkolwiek projektach. Oczywiście na 3. roku zaczęłam już to robić, bo jest to mój zawód, który z jednej strony kocham, z drugiej strony jest to narzędzie dla tego, żeby rozmawiać ze światem na te trudne tematy i bez tych rozmów ten świat rozwija się zupełnie inaczej i moim zdaniem wolniej niż kiedy oni są obecne, czyli rozmowy na trudne tematy. Teraz w tej chwili to półrocze już wojny na pewną skalę przeżywam po raz drugi, ale już jestem bliżej siebie, jest troszeczkę, nie wiem, czy można tak o sobie myśleć, ale mi się wydaje, że troszeczkę mądrejsza, troszeczkę więcej mam ze sobą, lepiej zbudowaną relację i przechodzę to w inny sposób, ale tak samo nie wyobrażam siebie teraz na próbach. I jest dla mnie to jest mega abstrakcyjna myśl, że można po prostu siedzieć i coś reżyserować, o czymś się rozmawiać. Póki co jest to dla mnie przedziwne i bardzo abstrakcyjne. Czyli zawód jest na pauzie i ten wybór jechać do Berlina, żeby mieć stosunek do organizacji festiwalu, też był dla mnie mega ciężki, bo całą wiosną przygotowałam się, żeby iść do wojska jako żołnierka medyczna, ale mam swoje przyczyny związane ze zdrowiem, dlaczego tak nie jest, ale też postanowiłam, że może być ten moment, który wydarzył się z tym festiwalem, z tym Teatr Treffen, mógłby w jakiś, nie wiem, nie mam pojęcia w jaki sposób, ale czuję, że muszę pójść za tą intuicją, jeśli uda się mi przywieźć chociażby jedną artystkę, artystę z Ukrainy, z Polski, żeby oni mieli głos, żeby dyskusja się odbywała, żeby w tak trudnym kraju jak Niemcy, który jest w totalnej uzależności od myślenia pacyfistycznego, które uważam w absolutnym przywilejem bogatych krajów.
No przynajmniej takich, w których nie ma wojny, prawda?
Tak.
No.
Bardzo bym chciałam też być pacyfistką, marzyłaby całe życie i uważałam, że jestem dobrą osobą, która nigdy w życiu nie pomyślę o bólu innej osoby lub czegokolwiek żywego, zwierzę i tak dalej, ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Mhm. I 8 lat wojny to jest długo. Ja prawie nie pamiętam, jak to być poza wojną, co to jest, nie myśleć o tym, nie rozmawiać o tym. Oczywiście teraz sytuacja się zmieniła i mówienie o tym stało popularnym, o tym można rozmawiać i można nie czuć wstydu rozmawiając o tym, można nie ukrywać swoich czasami radykalnych myśli. I no, bo ta wojna stała popularna dla, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, dla całego świata, bo dotknęła tutaj większej ilości gospodarczo-ekonomiczno-politycznych pytań, które trochę wpłynęli więcej na rzeczywistość.
Ale powiedziałaś, masz pauzę jako reżyserka. Rzeczywiście nie jesteś w stanie w tej chwili wejść na salę prób i zajmować się jakąś abstrakcyjną historią, na przykład Tytusem Andronikusem. To też jest o wojnie.
Nie wiem, to jest tak, że nie chodzi o to, że o, jestem taka nieszczęsna i zdenerwowana i mam histerię i dlatego nie mogę reżyserować. Nie, to trochę inaczej. Ja zachwycam się i bardzo dziękuję tym kolegom i koleżankom, które tu i teraz w tym momencie, rzeczywistym momencie analizują tą rzeczywistość, próbują jakoś znaleźć narzędzie, jak jej pokazać. To mówię wyłącznie o sobie, tak? Czyli dla mnie naturalnym jest, co ja robię. Moje ciche wolontariusztwo, ja sobie szukam mecenatów, które kupują optykę, drony, medycyny dla wojska, znajduję osoby, które to dowiozą, same czasami włożę, zajmuję się przesiedleńcami, zajmuję się pytaniami komunikacji. Dla mnie to jest bardziej naturalny stan, oczywiście to jest związane z tym, że ja wtedy się na pewno, nie wiem, to jest też pytanie w przyszłości do psychoterapii, ale na pewno w taki sposób pracuję ze swoim kompleksem winy, że żyję, że nie jestem żołnierką. Nie wiem, nie mam pojęcia. Póki co to jest najbardziej naturalny dla mnie stan. Codziennie małe kroki, ciche, takie po prostu czyny, bo to też wypływa z tego doświadczenia wcześniejszej pracy jako wolontariuszka, nie pracy, tylko działalności, bo wtedy ja trochę mniej narzędzi miała i było tak, że szybko się wypalesz, jak to się wszyscy zobaczyli, także 3 miesiące i nagle słyszysz takie coś, że o, już jesteśmy zmęczeni, już i tak dużo myśmy pomogli i tak dalej, ale praca aktywistyczna polega na tym, że tam trzeba nauczyć się nie wypaleć się, ale robić codziennie i robić jak najdłużej.
Tak, i to jest bardzo, bardzo trudne.
Tak, to jest trudne, ale temu trzeba się uczyć. Uczyć się całe życie, bo oczywiście ja oczekiwałam, że Europa zmęczy się mniej więcej tak samo jak kiedyś, jak my zmęczyliśmy, nie wiem, tam, zaczynając z 2017 roku, czyli chociażby 2-3 lata to potrwa, ale trochę szybciej tu poszło z tym zmęczeniem. Trudno, ale absolutnie to rozumiem. No i jakby trzeba robić swoje.
Oleno, a jeśli mogę jeszcze chwilę o to popytać, bo ta perspektywa dla nas jest, no powiem tak, ciekawa, jest to po prostu bardzo ważne też, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, czyli o jednak twojej pracy teatralnej. Z wojną po raz pierwszy zetknęłaś się już w 2014 roku. W jakich to było okolicznościach? Byłaś jeszcze wtedy studentką? Bo to właściwie 8 lat temu. I jeszcze może jedna ważna rzecz, którą powinnam powiedzieć na początku, że pochodzisz ze wschodniej Ukrainy, z tych terenów, gdzie po prostu ta wojna właśnie jest od dawna.
No, bardzo ci przeproszę, ale zrobię takie dwie dygresje, żeby poprawić małe rzeczy, że my teraz bardzo szybko, ale uczymy się całym krajem nie używać wyrazu wschodnia Ukraina, bo Ukraina jest cała i niepodzielna. Jest wschodnia część lub zachodnia część lub północna lub południowa. I ja rozumiem, że to jest tylko lingwistyczna mała rzecz, ale ona ma ogromne dla nas znaczenie. Mm-hmm. Tak samo jak to w Ukrainie lub na Ukrainie, które z jednej strony walczy o to, żeby być takim, jak było zawsze historycznie, ale kiedy to zaczyna mieć znaczenie emocjonalno-społeczne, to wtedy szukasz sposobu, jak miękko znaleźć. Mm-hmm. Przepraszam, że ja z tymi wypowiedziami
ale swoimi, gdyby ale coś było nie w porządku, to już byś to usłyszała.
Ale nie chodzi o nie w porządku, nie. Bo to jest wszystko
ale ja
w porządku,
to rozumiem.
To są przyzwyczajenia. Tak? Mm-hmm. Tu raczej ja nawet nie do ciebie to powiedziałam, a bardziej do siebie, bo też niestety przez to, że to przyzwyczajenie jest obecne, używam. Tak? To jest tak samo jak z feminitywami, tak? Czyli każdy adekwatny człowiek szanuje ich obecność, ale trzeba nauczyć się ich używać. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. I to jest tak. No a też druga rzecz, że to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak to brzmi, ale też to staram się badać i uświadamiać, dlaczego tak jest i co my nie tak zrobiliśmy, ludzie kultury, żeby to wytłumaczyć wystarczająco. Jakby to jest pytanie takie bardziej, nie wiem, filozoficzno-historyczne. Mm-hmm. Dlaczego brzmi coś takiego, że wojna w tych terenach już była? Dla mnie to jest tak zaskakujące, dziwne, bo wojna była w Ukrainie. To była rosyjsko-ukraińska wojna, która zaczęła się 20 lutego 2014 roku. I ona nie na sekundę nie miała pauzy. Ludzie ginęli codziennie. Tak, to nie byli ofiary tych rozmiarów, które teraz podawane. I tak, to nie byli ostrzały rakietami z Białorusi, ale jakby jeśli tak nazywać na przykład drugą wojnę światową, to wtedy by nie można było powiedzieć, że była druga wojna światowa, tylko była wojna na przykład w Polsce, a potem kawał wojny w Białorusi w tych terenach, a potem kawał wojny w Ukrainie, a potem kawał wojny we Francji. Potem kawał wojny w Japonii. Nie używamy czegoś takiego. Mm-hmm. Mówimy, tak, rozumiemy, że to jest coś. I tu tak samo. Mm-hmm. Oczywiście to jest odpowiedzialność i też naszych media, bo to nie była wypowiedzialna wojna, to było nazwane na początku antyterrorystyczną operacją, bo też trzeba było znaleźć, jak przeżyć, żeby nie było nazwane stanu wojskowego i tak dalej. To już nie do nas pytanie, tylko do ludzi, które całe życie tym się zajmują, ale no, to jest przykre i bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, jak my dalej z tymi message'ami będziemy wszyscy żyć.
No, trzeba o tym myśleć i to nie może być bezrefleksyjne, to jasne. Ale ty właśnie tam, w tej części Ukrainy, byłaś od samego początku, prawda? Bo
tak, ja
Zagłębie Doniecka to jest po prostu twój dom.
Tak. No. Ja studiowałam w Charkowie i jakiś okres życia żyłam tam, ale pochodzę z Nowotroickiego, z tego, co słyszeliście, Wolnowacha, które teraz jest miasto bohater, to jest obok mnie, to jest 20 kilometrów od Doniecka, pomiędzy Donieckiem a Mariupolem. I jestem z tych terenów, ale też część życia spędziłam na Krymie, bo tam żyje mój ojciec. No i teraz jakby dwa z moich trzech domów okupowane, a trzecie ostrzeliwane codziennie. I no, i jakby to poszukiwanie domu było ze mną wszystkie te 8 lat, dlatego okazałam, jestem tu w Polsce. W niektórym sensie ja nie była uchodźczynią specjalnie, tylko po prostu zmieniałam miasto za miastem, żeby zacząć jeszcze raz i w końcu wylądowałam w 2020 tu w Warszawie.
Zrobiłaś tu w Polsce kilka ważnych spektakli, o których się mówiło w teatrze, ale gnacie dalej. To jest jakieś takie świadome planowanie, czy trochę idziesz za losem?
No, chyba idę za losem w niektórym sensie, tak, bo ze świadomym planowaniem, kiedy nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma tyłu, nie ma poczucia, że nie wiem, jest zawsze jakiś domek, gdzie jest jakaś ciocia, gdzie jest mama, gdzie jest, nie wiem, braci, można do nich przyjechać. I w ogóle, kiedy masz jakieś takie, jakikolwiek stabilność, nie wiem, na poziomie najprostszych rzeczy, karty bankowej, nie wiem, rowera zaparkowanego lub nie wiem, co tam bywa jeszcze, albumu ze zdjęciami, który zawsze cię czeka na szafie. I tych rzeczy nie mając, trochę trudno planować cokolwiek. No i zazwyczaj to było takie pójście za losem, też bardzo dużo fajnych przypadków, fajnych relacji z różnymi ludźmi, z różnych powodów, jakby w ogóle to, że jakoś Polska w moim życiu się pojawiła, to też było dzięki temu, że w 2014 roku rozpoczął się polsko-ukraiński projekt, w którym brali udział reżysery, reżyserki, dramaturgi i dramaturżki z Ukrainy i Polski, który robiła Joanna Wichowska, której nie ma z nami od jakiegoś czasu. Taki projekt, który nabył nazwę Desant. I tam w ogóle po raz pierwszy 8 lat temu cokolwiek usłyszałam, że jest Polska, że w Polsce są teatry, że w ogóle jest taki kraj, coś tam się dzieje. Żartuję oczywiście i przesadzam teraz, ale naprawdę jest ode mnie do Was 1200 kilometrów. To jest jak do Paryża z Warszawy i to jest mega daleko i bardzo mało było mi. Jeździliśmy do 2014, do Rewolucji Godności. Nie na lewo, tylko na prawo i w prawo. I ja więcej wiem o Gruzji, nie wiem o Armenii, oczywiście o Rosji i tak dalej. Widziałam, ale potem w inną stronę zaczął się ruch i póki co inercja jest.
Olena Apczel, nasz dzisiejszy gość, reżyserka i performerka ukraińska. Specjalna rozmowa w dzień Święta Narodowego, Święta Niepodległości Ukrainy. Już za chwilę, 26 sierpnia, w Krakowie, w Teatrze Łaźnianowa, pokaz wyreżyserowanego przez Olenę spektaklu pod tytułem Kreszany. A do naszej rozmowy wracamy w Radiu Kraków Kultura już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jesteś już z tego pokolenia reżyserek i reżyserów, dla których jakoś teatr niekoniecznie jest celem w sobie, ale bardzo ważnym narzędziem. Kiedy staniesz, prędzej czy później staniesz przed swoimi aktorami, będziesz zaczynać nowe przedstawienie, próby, to właściwie dokąd chciałabyś ich zaprowadzić?
No, trochę teraz w tej pauzie, w tej ciszy oczywiście aktywnie
No
myślę,
ja to
bo
słyszę oczywiście, te tryby, które się obracają.
też to jest dłuższa rozmowa
Jest,
i
wiem. No a my odbywamy taką średnią rozmowę raczej krótszą niż
tak.
dłuższą. Może najpierw powinnam cię spytać o spektakl, a potem dociskać z tą filozofią.
Nie, my możemy dociskać tą filozofię. Tu nie chodzi o to, że ja nie wiem, co mi powiedzieć, tylko staram się też tak, odwołując do Twoich też słów, które dla mnie jest bardzo ciepłe, tak rzeczywiście o tej intuicji i jakby staram się teraz do niej odwołać. Co ty, Olena, w tej chwili, w tym sierpniu 2022, myślisz o teatrze? No, szczerze mówiąc, w tej chwili nie myślę o teatrze, tak? Zaczynamy z tego.
No.
Drugi poziom odpowiedzi. Oczywiście myślę o tym. Ja miałam szczęście brać udział w takim międzynarodowym projekcie z kobietami, które mieli do czynienia do też aktywistycznych ruchów w swoich krajach, do projektów społecznych, ale też mieli na przykład związek z organizacjami o prawa człowieka z Syrii, z Pakistanu, z Afganistanu i bardzo dużo rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale zawsze na koniec tych rozmów Oczywiście to są byli mega inteligentni, mądre osoby, którym udało się uciec od terroryzmu, tyranizmu i tak dalej, których los podziwiam i osobistości podziwiam i tak dalej, ale nie, ale tylko w sensie, że dalej dążę, że pod koniec tych rozmów zawsze pojawiała się jakaś taka bardzo subtelna, bardzo taka ludzka, dobra, dobra, to jest wszystko ważne, ale ty, co ty w tej chwili? Oczywiście, Justyno, ja bym bardzo, bardzo chciała robić spektakli. Ja bym bardzo chciała zaraz robić art research na tematy, które dla mnie jest ważne. Ja bym chciała trafić w ten proces i być w tym procesie bezpieczna z punktu widzenia tego, że proces dla mnie ma znaczenie większe niż rezultat, niż jakikolwiek performance i jakikolwiek spektakl, to spotkanie z ludźmi, rozmowa z ludźmi, komunikacja z nimi, tworzenie z nimi tej rzeczywistości, alternatywnej rzeczywistości, te mędre ludzi, które w moim wyobrażeniu współczesnego, adekwatnego, mędrego teatru, to są ludzi, którym zależy. To są dbaczy i dbaczki wszelkiego rodzaju nawzajem, empatyczne, troskliwe, mędre ludzie, które jednocześnie są socjolożki, socjologi, politologi, politolożki, aktorzy, aktorki, performerki, performerzy, są psychoterapeuci, w niektórym sensie są mędre ludzie, którzy w sobie łączą zawody nie z punktu widzenia profesjonalizmu, a z punktu widzenia podejścia do tworzenia wypowiedzi teatralnej, wielowarstwowej, skomplikowanej, nieprzezroczystej, bo kocham to i uwielbiam, bardzo szanuję te spektakle, na których jest mi wszystko niejasne. I wtedy rozumiem, że tam po tej stronie nie myśleli o mnie jako widzu, którym trzeba coś wytłumaczyć, tylko jako o osobę, którą zapraszają do swojego procesu, żeby ja mogła pobyć z nimi i coś tam niech na 2% czy zrozumieć, o czym te ludzie spotykali się w ciągu 2, 3, 5 miesięcy.
Ale oczywiście zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństwa, z niebezpieczeństw takiej propozycji, że często widz przychodzi do teatru, żeby dostać nie te parę procent, tylko 100% i że chce się na przykład zabawić albo...
I ja uważam, że świat, o który walczymy, czyli ten liberalny, demokratyczny, adekwatny, troskliwy, ekologiczny, musi w sobie mieć wszystko. I ten fakt, że są spektakli, w których będzie wszystko jasne, proste, szybkie i miłe i śmieszne, to jest cudownie, że oni są. Są spektakle, które będą nudne, długie, niejasne i też cudownie, że one są. Ja uważam, że teatr nie może być jakimś, on musi być różnojakim, wsielch jakim, wsielch poziomowo, jakokolwiek jakim. Bo my takie jesteśmy, tak? Każdy z nas jest inna. I ja też czasami włączam seriały krótkie na 20 minut, śmieszne, bo potrzebuję odpocząć, a czasami tak nie robię i lazię po festiwalach i oglądam długie, niezrozumiałe filmy i siedzimy w ogromnych pomieszczeniach na 1000 osób we 3. I to jest normalne. Ja nie jestem kimś, kto powie, jakim musi być teatr. I mogę powiedzieć tylko taki, jakim bym chciała robić, jaki jeszcze nie udało mi się zrobić żadnego razu, bo są warunki.
Dobra, ale to nie. To powiedz, jaki zrobiłaś, bo teraz już jest moment. Czuję, że właśnie i nasza rozmowa też taka trochę się staje, co jest cudowne, ale no właśnie też sobie myślę, że ktoś nas słucha i myśli sobie, dobra, ale to w końcu powiedzcie, o jakie przedstawienie chodzi, nie? Bo jednak to przedstawienie powstało, skończyłaś je, odbyła się premiera i za chwilę, 26 sierpnia, zobaczymy je w Łaźni. W Teatrze Zagłębia to przedstawienie powstało, jego tytuł to Kreszany i wszystko musimy wytłumaczyć, bo nawet ja, co rusz, mimo że się przygotowywałam, się mylę z tym tytułem. Kreszana w liczbie pojedynczej, to jest ptak. Tak?
Tak. No ja może zacznę odwrotnie, a potem dojdę do nazwy, żeby, bo tak jakoś mi się wydaje, łatwiej mi będzie skupić się. Tak, byłam zaproszona do koprodukcji Teatra Zagłębia i Teatra Łaźnia Nowa w ramach Boskiej Komedii w tamtym roku, w grudniu powstał spektakl, który robiłam współdramaturgii z Wojtkiem Zrałkiem Kosakowskim. To są polski dramaturg znany i fajny, i cudowny. I Olgą Macupą, są ukraińska dramaturżka, która od lat mieszka w Lublinie. I razem we trzy tworzyliśmy tekst, ale nie tylko my, razem z zespołem aktorskim, cudownym, wspaniałym, i któremu bardzo wdzięczna, ale też dzięki super dyrektorce i dyrektorowi artystycznemu z Teatru Zagłębia mieliśmy super proces. I spróbowaliśmy stworzyć spektakl, w którym myśleliśmy o alternatywnej rzeczywistości. To jest też trudne, o tym spektaklu trudno mówić, nie w sensie, że ja nie wiem, co powiedzieć, tylko jest dużo warstw, tak? I można więcej czasu poświęcić każdej z nich, żeby wytłumaczyć, ale chyba nie będę tego robiła.
Ja rozumiem, że to jest przedstawienie, którego jeszcze nie widziałam i zobaczę je za kilka dni. O jakby próba takiej alternatywnej opowieści, co by było, gdybyśmy nadal czcili słowiańskich bogów tutaj. Tak to mniej więcej wygląda.
Mniej więcej to jest jedno z pytań, które zadaliśmy sobie, których jest z 20. Aha, okay. Jedno z wyjściowych pytań. Tak? Oczywiście ten wątek tam się pojawia i czytając opinie niektórych ludzi, którzy to zobaczyli, jest mi na przykład bardzo ciekawe, że ludzie na przykład tylko na tym wątku się koncentrują. Ale też jest ciekawe o tej obserwacji, o tym ufaniu widzu i jeśli dla widza widzki ten wątek był najważniejsze, o którym można mówić, to oczywiście dla mnie on jest równoważny z wielu innymi, tak? Bo nie chodziło mi o to, że my tutaj robimy jakąś fikcję, próbujemy stworzyć takie nieistniejące, tylko zadajemy dużo pytań wokół tego, jakby związanych z tym, bo to są pytania, które też pierwsza część naszych prób to byli rozmowy. Rozmowy z mędrymi ludźmi różnych pokoleń, czyli z aktorami i aktorkami i też ludźmi, którzy z nami współpracowali nad wokalem, czyli Mariczka Onyszczak z Lwowa, z zespołu Kurbasy, nad choreografią, Anna Steller z Gdańska nad... I my rozmawiali bardzo dużo na tematy, które ty nazwałaś, ale też oczywiście wokół tych wszystkich tematów, które wychodzą z tego, że ta nasza wiedza o nie naszej kulturze, w niektórym sensie tak o greckiej lub o skandynawskiej, ona już jest taka popularna, czyli ona już jest dawno poza sakralnym, jest bardzo mocno wmontowana w naszą kulturę, a to, co jest nasze, jest dla nas egzotyczne. No. Że odbieramy słowo, nie wiem, jaryło lub lada jako cytryny, które tu nie rosną. Ale tak nie jest. To jest normalny, zwykły polski ziemniak lub ukraiński. Chociaż ziemniaki też nie jest nasze. Dobra, co tam u nas rosło? Morele u mnie rosły zawsze w domu. I śliwki. I wiesz, i to jest trochę dla mnie zawsze takie całe moje życie jest zaskakującym, bo ja też wychowywałam się w tej rzeczywistości prawosławia i ciekawiło mi to zróżnicowanie z katolicyzmem, coś tam próbowałam uświadamiać, analizować, dlaczego bazując na tych samych tekstach nagle stworzyli tak różne rzeczy, a potem okazuje się, że ogromna ilość rytuałów naprawdę jest ukradnięte, gdzie, u kogo, u nas samych, skąd, z naszych poprzednich tradycji słowiańskich. Aha, dobra, w jaki sposób to się odbywało? I to jest taki normalny proces, jak próbujesz poznać siebie, zrozumieć, jaki świat ci otacza, to zaczynasz jakoś tam w te głębi kopać. I oczywiście to też związane z więziami rodzinnymi, bo ja miałam taką super babcię, która łączyła w sobie wszystko. Przy tym wszystkim, że była liberalną, pogańską babką. Nie wiedziała siebie oczywiście tego, ale wiesz, tu portret Lenina, obok Jezus Chrystus i Matka Boska, a jak my chorujemy, to zupę wystawia Dziadu Mrozu na ulicy. I biegamy po krzywie na Golasa, żeby być zdrowi z polecenia babci. Oczywiście wiosną.
Wszystko to działało.
Oczywiście, oczywiście. No Lenin trochę nie działa teraz. Dzięki wszystkiemu.
Tak.
Ale no i to jest, ja oczywiście żartuję, bo religijny wątek jest niewielki w tym spektaklu, tak? Dla mnie najważniejszy w tym na pewno jest ten wątek kobiecy, bo też tam tworzymy tą, zadajemy sobie pytanie, czy istniała ten układ słowiańskiego matriarchatu, który też się pojawia w niektórych pracach. Oczywiście bardzo często to są fikcje, ale po to jest teatr, żeby też z fikcjami pracować i mi ta fikcja się podoba. Mam prawo, mamy prawo. Dogadujemy się w grupie z taką fikcją pracować i jakby tam w środku tego wątku pojawia się wątek żołnierek ukraińskich, które walczą w wojsku ukraińskim od 2014 roku i dla mnie ten temat jest ważliwy, bo on jest mega niewidoczny. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że w wojsku ukraińskim prawie 25%, czyli 1/4 to są kobiety. To jest więcej niż 50 tysięcy osób i te żołnierki też wpływają na, już nie mówiąc o osobach LGBT i tak dalej, czyli że wojsko to nie jest wyobrażenie tych wysokich, silnych, podobnych na siebie mężczyzn, tylko to jest całe społeczeństwo i każdy i każda w nim jest obecny i to jest powód do rozmów o tym i dla mnie to było ważne i ten wątek jest tam obecny głęboko. Stąd bierze się w niektórym sensie też nazwa.
Kreszany.
Tak. Bo kreszana to są ognisty ptak z mitologii słowiańskiej, który siedzi na drzewie życia i ochrania jabłka życia i śmierci, odrodzenia i skończenia się. I jest to gdzieś podobne na ptaka Feniks, gdzieś na ptaka Gamajun, gdzieś na żar ptaka. To jest różne jego określenie, które pojawiają się prawie we wszystkich kulturach. I mi bardzo się podoba ta myśl, to też nie wszędzie, ale można spotkać, że kreszan są dwie i to są dwie siostry, które jednocześnie jest jedną i jednocześnie nie mają płci, ale mają i jednocześnie jest tą piernicą, bo też w wielu źródłach można spotkać, że perun to są perunica, dwoistość postaci. No tak, i są bardzo dużo ciekawych tych rzeczy, bo cała nasza kultura była napchana tą wieloróżnorodnością, do czego jesteśmy przyzwyczajeni z punktu widzenia na przykład skandynawskich bogów, ale tu jest to skomplikowane i próbujemy w tym się grzebać i jest dla mnie ta myśl ważna, że to jest takie trochę moje spojrzenie na świat, że my mamy tak dużo zła w tym świecie, bo bardzo dużo modlimy się o dobro, że my bardzo niedobrze dajemy sobie radę z trudnościami, że uciekamy od nich, a nie wchodzimy w to i nie pracujemy z tym. To jest też oddzielna rozmowa.
O tak, łatwo powiedzieć, to dopiero jest trudne.
No i jakby dla mnie te, przepraszam, już skończę, że dla mnie te kreszany to są obrazem tego, tak? Czyli żeby ta harmonia tak zwanego dobra i zła, które oczywiście nienawidzę ten koncept i nie uważam, że świat dzieli się na dobro i zło. Najbardziej na te piekła i raj i tak dalej, na te grzechy i niegrzechy, to jest tak śmieszne, że do tej pory ktoś wchodzi w tą propozycję.
No, ale całkiem wielu.
Tak, tak.
No,
no tak.
Oleno, to co? Ja zaproszę słuchaczy na te kreszany, na te dwie siostry albo jedną. Ty zaś miej bezpieczne podróże w różne strony świata. No i mam nadzieję, że się usłyszymy za chwilę, za dłuższą chwilę.
Tak. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy bezpieczni. Że przy okazji oczywiście korzystając, jak ja wcześniej bardzo się wstydziłam robić takie rzeczy, a teraz już nie, ale przy okazji
zrób
pamiętajcie,
to,
że to jest nasza wspólna walka. I bardzo Wam dziękuję wszystkim tym, które pomagali i pomagają, ale pamiętajcie, że wojna się nie skończyła i nie skończy się dniem zwycięstwa, bo trzeba będzie bardzo dużo odnowić. I jak ja i moi posiostry i pobratymi pomagając, pamiętamy, że tamte, które na linii frontu stoją i oddają swoje zdrowie i życie, to dają mi możliwość teraz, dzisiaj rozmawiać z Państwem, być bezpieczną i mieć co zjeść i napić się kawy. To pamiętajmy, że to chodzi o wszystkich nas. Wspierajcie, szukajcie w sobie wystarczająco światła, żeby mieć wystarczająco czasu i możliwości, żeby dalej wspierać i pomagać. Żeby nie wypalać się, ale być na co dzień obecni w pomocy. Bo patosne, ale aktywisty uratują ten świat, jeśli ten świat nam pozwoli w nim żyć, a nie doprowadzimy do tego, że w ogóle wszystko stracimy.
Oleno, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mocno jeszcze raz Cię ściskam w tym ważnym dniu i do zobaczenia. Do zobaczenia. A spektakl Oleny Apczel, naszego gościa w Łaźni Nowej 26 sierpnia, Kreszany. Wspaniale było Cię słyszeć.
Wzajemnie i bardzo dziękuję.
Dzięki, do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.